Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca, chociaż z większością z Bathurstu się w ciągu tych już dwóch dni z pewnością witałem, ale na pewno nie ze wszystkimi. Przejdę od razu do tematu, bo pozdrowienia z Chełma już były, wczoraj brat Marek je przekazywał, zatem ja od razu przystąpię do tematu. Być może niektórzy domyślają się, jaki on będzie, bo ostatnio rozpocząłem serię związaną z objawieniem 21:8, cechy członków tury śmierci. W moim lokalnym zborze ta seria została już zakończona, no bo tam mam więcej wykładów, ale na takich forach bardziej publicznych, jak takie spotkania ogólnokrajowe, dopiero były przedstawione dwa pierwsze tematy. Dzisiaj zatem będzie ta trzecia, która jest na liście w objawieniu 21:8. Uważam ten temat za bardzo ważny dla nas i na czasie dla nas, z tego powodu, że są to warunki, na których klasa restytucyjna otrzyma życie wieczne, będzie otrzymywała życie wieczne w okresie tysiąclecia. Większość z nas, jak tu siedzimy, to też klasa restytucyjna. Zatem te warunki przemawiają do nas i nas dotyczą bezpośrednio, chociaż oczywiście dotyczą klas tak, które były zbawione wieku Ewangelii, bo oni mieli jeszcze wyższy poziom wymagań, jeszcze wyższe standardy. Teraz mówimy o standardach, które są minimalne, żeby uzyskać życie wieczne na jakimkolwiek poziomie. Poniżej tych standardów nie ma życia wiecznego. Objawienie 21:8, w ogóle rozdział 21 objawienia, o tym też już mówiłem i czytałem wcześniej, zapowiada nowe niebiosa, nowe ziemie, nowe Jeruzalem, które zostanie w przyszłości stworzone przez Boga. I do tego miasta wpuszczone zostaną tylko niektóre jednostki. O tym jest mowa w wersetach wcześniejszych, a ten werset 8 z tego objawienia 21 mówi, że udziałem bojaźliwych, niewierzących i skalanych, dzisiaj zajmiemy się właśnie tymi trzecimi, skalanymi, ale również czekają do mówienia zabójcy, przetecznicy, czarownicy i bałwochwalcy i wszyscy kłamcy. Ci pójdą do jeziora, które płonie ogniem i siarką i nazywa się wtórną śmiercią. Na pewno nie chcielibyśmy mieć żadnej z tych cech, która będzie wysyłała ich posiadaczy do tego jeziora, a wystarczy, że będziemy posiadali jedną z nich, a już niestety nowe miasto zostanie przed nami zamknięte. Przypomnę, że w dwóch pierwszych częściach, tam gdzie mówiliśmy o bojaźliwych, to nie chodzi o tych, którzy boją się czegoś lub kogoś, czegokolwiek lub kogokolwiek, tylko chodzi o tych bojaźliwych, którzy boją się postępować zgodnie z zasadami miłości. Czy to obowiązkowy, czy bezinteresowny, zależnie, która obowiązuje w danym przypadku. I tak się boją postępować zgodnie z wymogami miłości obowiązkowej, czy też bezinteresownej, że wolą tego nie czynić. Boją się przez słuchanie wymogów, nakazów miłości, czy to obowiązkowe, czy bezinteresownej, coś utracić. No to w świecie jest to powszechne. Na przykład ludzie w świecie, którzy wiedzą o pewnych faktach, źle świadczących o innych osobach, nie zawsze te fakty są gotowi ujawnić, albo poświadczać, albo przyznać. Nawet świadek wypadku, świadek przestępstwa, nie zawsze mówi, że widział to przestępstwo, albo że widział je tak, jak ono było. Bo gdyby powiedział prawdę, a jest zobligowany w miłości obowiązkowej do powiedzenia prawdy, jeżeli widział, był świadkiem jakiegoś zdarzenia, a potem boi się z powodu utraty pewnych korzyści, przywilejów czy czegokolwiek, zaświadczyć tę prawdę, to daje dowód bojaźliwego. Na polu prawdy oznacza to dla nas w naszym przypadku banie się, stanięcie w obronie prawdy, bo z tego tytułu moglibyśmy ponieść pewne szkody. Już wystarczy takie zachowania, aby być nazwanym bojaźliwym w myśl tego wersetu. Ci niewierzący, ta druga grupa, którą też już omówiliśmy, to są ci, którzy nie wierzą w boski plan zbawienia w takiej postaci, w jakiej Bóg go podał. Czyli zbawienie przez Jezusa, przez usprawiedliwienie, poświęcenie i rozwinięcie charakteru na ich wzór i podobieństwo. To są ci, którzy w swojej niewierze nie odrzucają oczywiście istnienia Boga ani zbawienia, tylko w swojej niewierze dodają do boskiego planu różne dodatkowe elementy, które ich zdaniem są niezbędne, jak na przykład wyznawanie pewnych kred religijnych, które mają się zbawić, albo właśnie świętowanie, nie wiem, tych piątków, tam niektórzy, dzisiaj ktoś mówił w swoim oświadczeniu, czy już wystarczy, chodzi tak, święcić piątek i chodzić w niedzielę do kościoła. Inni uważają, że trzeba uznawać pewnych ziemskich nauczycieli, tak zwanych wodzów religijnych, jest to bardzo dzisiaj modne i ci, którzy by ich nie uznawali, popadli w ich niełaskę. Wiemy, jak bracia z Towarzystwa Świadkowie Jehowi, którzy popadną w niełaskę wodzów towarzystwa, naprawdę przeżywają katusze i osobiście słyszałem odpowiedź osoby, która myślała o samobójstwie. Zdawała sobie sprawę, że nie może już tam dłużej być, a jednocześnie tak była przekonana, że ci wodzowie głoszą prawdę taką, jaka ona być powinna i że w związku z tym spotka ją za to, że ona nie bardzo się zgadza, z tym spotka ją to, co oni zapowiadają, że myślała, czy nie lepszym wyjściem jest samobójstwo. Więc ci niewierzący, dodający do boskiego planu zbawienia różne dodatkowe elementy, których spełnienie jest podobno wymagane, żeby być zbawionym, to druga grupa. To są ci, którzy manipulują przy boskim planie zbawienia. O nich już też mówiliśmy, a dzisiaj przechodzimy do skalanych. Udziałem zaś skalanych będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Pomocny tekst, który nas będzie prowadził, zawsze zanim taką cechę w szczegółach omawiam, szukam tekstu pomocniczego, który by nam rzucił światło, jacy to bojaźliwi, jacy to niewierzący, jacy to skalani mogą chodzić w grę. I takim wersetem, który nam pomoże w tej chwili jest Tytus. Zatem ktoś może sobie otworzyć Biblię albo po prostu słuchać mnie, ale zawsze lepiej spoglądać do swojego wydania Biblii. Tytus 1, 15, 16. Czytamy. Tytus 1, 15, 16. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i ich sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku niezdatni albo zdyskwalifikowani, jak to kody dokładnie podają. Czytam raz jeszcze, bo to jest nasz punkt wyjściowy do zrozumienia skalanych z objawienia 21:8. I potem omówimy to skalanie, żeby się go wystrzegać. Dla czystych wszystko jest czyste, ale dla pokalanych albo skalanych, jak mówi objawienie, i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane albo skalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, i to pewne cechy ich, utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go. I to są ludzie obrzydliwi, nieposłuszni, do żadnego dobrego uczynku niezdatni, albo do żadnego dobrego uczynku zdyskwalifikowani. Nie nadają się już do dobrego uczynku, nic dobrego nie mogą nigdy zrobić. Ktoś powie, po co to czytam? Przecież tu jest mowa o grzesznikach, tych największych grzesznikach tego świata, bo opis jest bardzo mocny, ale nie jest to mowa o grzesznikach tego świata. Biblia raczej nie opisuje grzeszników tego świata, nie podaje ich cech. Na pewno w listach apostolskich tego nie znajdziemy. Zresztą opis tutaj wskazuje, że nie chodzi o grzeszników tego świata. Chodzi o takich, którzy wcześniej znali prawdę, którzy przynajmniej byli usprawiedliwieni, wielu z nich albo większość była także poświęcona, ale nie zachowali tego stanu. Nie poddawali się wpływowi miłości jako regule, która miała rządzić ich życiem, tylko zaprzestali tej walki, w wyniku czego doszło do ich skalania. A jak doszło, to chcemy sobie powiedzieć. Na razie tylko chcę zwrócić uwagę, że w tych dwóch wersetach już mamy dowody na to, że nie chodzi o grzeszników tego świata. Punkt pierwszy, że chodzi o znających prawdę, ale nie postępujących zawsze w swoim życiu zgodnie z tą prawdą, jest to, że okazują się niewierzący. Skoro okazują się niewierzący, to znaczy, że było coś, w co nie uwierzyli, a co było im przedstawione do wierzenia. Coś, co mogli wierzyć. Przy okazji to greckie słowo, które tutaj jest użyte, apistois, może znaczyć niewierzący albo niewierny i chyba w tym wersecie bardzo dobrze występuje w jednym i drugim znaczeniu. Niewierzący bardzo dobrze koresponduje z tymi, którzy dodają coś do boskiego planu zbawienia. Zresztą werset 15 mówi dla pokalanych i niewierzących. Przypomina tą cechę zbawienia 21:8, którą omawialiśmy wcześniej. I oni, pomimo poznania prawdy, nie stosują się do niej taką, jaką ona jest, tylko dodają dodatkowe elementy, czym okazują się niewierzący, a w wyniku tego niewierzenia stają się także niewiernymi i doprowadzają się do skalania. Kolejny fakt, że chodzi tu o tych, którzy byli blisko Boga przez pewien chociaż czas, to ci, że twierdzą, że znają Boga. Grzesznicy tego świata niezwykle nie powołują się na swoją zażyłość, znajomość z Bogiem. Werset 16 na początku stwierdza, utrzymują, że znają Boga. Kolejne, ich bycie nieposłusznymi. Żeby kogoś nazwać nieposłusznym, trzeba mieć najpierw, tak, ten człowiek, żeby był nieposłuszny, najpierw musi poznać zasady, jakieś informacje, tak jak dziecko od rodziców się czegoś dowie, co ma robić, czego ma nie robić, a później może być temu posłuszne lub nie, ale wcześniej musi być coś, od czego on odstaje, wobec czego okazuje nieposłuszeństwo. Trudno nazwać nieposłusznym kogoś, kto nie otrzymał żadnej informacji, czemu ma być posłuszny, a ci są nieposłuszni, tak są nazwani. Tak samo Adam z Ewą byli nieposłusznymi i słusznie są tak nazwani, ponieważ znali boską wolę, której okazali się nieposłuszni. Kolejny fakt z tego fragmentu, z tych dwóch wersetów, że to ludzie znający wcześniej prawdę i to dosyć dobrze, to, że doprowadzają do skalania nie tylko swoje umysły, tak to pisze, pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. A więc kalają umysł i sumienie. Skalanie umysłu, czyli doprowadzenie do umysłu różnych dziwnych poglądów, błędów i tak dalej, jest możliwe, może zdarzyć się każdemu. To nie jest jeszcze najgorsze, to jest łatwe do wyleczenia. Ale skalanie swego sumienia jest o wiele poważniejsze, trudne do wyleczenia, a czasami niemożliwe do wyleczenia. A skalanie sumienia jest możliwe tylko dla tych, którzy znają właściwą drogę, może znali właściwą drogę, ale z jakiegoś powodu zdecydowali się tak nie postępować. Świadomie szli inną drogą, więc świadome pójście inną drogą kale nie tylko umysł, ale serce. Wprowadza czasami nieodwracalne zmiany w sercu, w sumieniu człowieka i czyni go, to jest mój ostatni dowód z tych dwóch wersetów, że chodzi o tych, którzy znali prawdę, i czyni go niezdatnym albo zdyskwalifikowanym do każdego dobrego uczynku. No bo jeżeli człowiek pozna różne rzeczy, a potem tym się nie kieruje, tylko czymś innym, to po dłuższym okresie czasu doprowadza się do stanu niezdatnego do niczego. Człowiek, który nie zna zasad prawdy i sprawiedliwości, nie może doprowadzić sumienia do stanu, w którym byłby obrzydliwym, jak mamy tu napisane, niezdatnym do żadnego dobrego uczynku. Żeby się do takiego stanu doprowadzić, swoje sumienie doprowadzić do takiego stanu, trzeba najpierw znać zasady prawdy i sprawiedliwości i nimi po prostu pogardzić, nimi manipulować, zależnie od chwili. Zatem skalani z 21 rozdziału objawienia, a 8 wersetu, to ci, którzy po poznaniu zasad prawdy i sprawiedliwości i pomimo poznania prawdy i sprawiedliwości, postępują niesprawiedliwie, nieczysto, obrzydliwie. Przez świadome manipulowanie prawdą, sprawiedliwością albo czymkolwiek innym. Bo na przykład często jest manipulowanie wersetami biblijnymi. Albo literaturą prawdy przez manipulowanie cytatami, które się wyprowadza i ustawia tak, jak się chce, żeby uzyskać to, co się chce. Chociaż wiadomo, że bierze się, skąd się je wzięło, jak się je zostawiło i o czym one tak naprawdę mówiły w tym kontekście, w którym były. Ale się wyrywa to z kontekstu, żeby uzyskać efekt w danej chwili. Ci, którzy tak postępują, tak manipulują prawdą, sprawiedliwością, wersetami biblijnymi, cytatami z literatury prawdy, wypaczają swoje sumienie. To nie tylko, że karmią swój błąd umysłem, to też, ale to mówiłem, to jest mniejsze zło i to wielu ludzi na to choruje i będą z tego wyleczeni. Ale ci, którzy manipulują, znając zasady prawdy, sprawiedliwości, znając, co dani słudzy napisali na przykład na taki czy inny temat, jeżeli potem tym manipulują, doprowadzają swoje sumienie do stanu skalania, w wyniku czego po pewnym dłuższym czasie, nie za jednym, nie za pierwszym, nie za drugim razem, wiele razy i myślę, że wiele lat, takiego postępowania potrzeba, żeby doprowadzić się do stanu, w którym się już nie widzi, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Nie jest się w stanie odróżnić prawdy od błędu, sprawiedliwości od niesprawiedliwości. Sumienie zatarte, umysł już wcześniej był zatarty przed sumieniem, bo od tego się zaczyna. Zawsze problem zaczyna się w umyśle, a potem ogarnia inne sfery naszego. Zbawienie nasze też zaczyna się od umysłu, bo tam dostajemy prawdę. A później tą prawdę wprowadzamy w życie, poddajemy się jej i ona przychodzi do naszego serca, do naszej woli. I gdy ogarnie prawda z umysłu nasze serce, uczucia i naszą wolę, pragnienia, tak zupełnie ogarnie, jesteśmy zbawieni. Albo ta prawda przychodzi do umysłu, ale potem w czasie ogarniania serca i umysłu następują kombinacje. To serce zamiast być ogarniane tą prawdą, no to mówi, a zrób tak, a to pisze, a to możesz lekko przekręcić, wypaczyć, udać, że to jest co innego. No i zamiast to serce się poddawać wpływowi prawdy z umysłu, to serce manipuluje, wybiera sobie z tej prawdy umysłu odpowiednie fragmenty, tylko resztę zostawia albo wypacza, żeby uzyskać to, co jest dla niego przydatne. Tu mi się przypomina pewien człowiek, który istniał podobno i on właśnie stosował tę metodę w swoim codziennym życiu. Na czym to polegało? Że dużo podróżował i miał wiele różnych ciekawych przeżyć. Kto podróżuje, to różne ma przygody, prawda? Przyjemne, nieprzyjemne. Zawsze ma co opowiadać, jak wróci z 2-miesięcznej podróży, na przykład, nie wiem, po Afryce. I jak gdy on opowiadał o swoich początkowo prawdziwych przygodach, które mu się naprawdę zdarzyły, to widział, że słuchacze słuchają, aż buzi otwierają ze zdziwienia, no i z podziwu. Spodobało mu się, że tak chętnie słuchają jego opowieści, więc postanowił do tych opowieści dodawać elementy nieprawdziwe, których nie przeżył, które mu się nie przedożyły, ale żeby jeszcze większe wrażenie zrobić na słuchaczach. i widział, że to działa. Słuchacze byli w jeszcze większym podziwie dla tych jego przeżyć i jego zachowania się w tych sytuacjach. I on pięknie sobie umiał poradzić. I po jakimś tam czasie ten człowiek nie był w stanie odróżnić, co naprawdę przeżył, a co dodał w swoich opowieściach, żeby je ubarwić i uczynić narracyjnie pięknym w odbiorze dla słuchacza. Nie był w stanie odróżnić. Potem nawet jakby chciał usiąść, nie wiedział, co przeżył, a co dodał, tylko po to, żeby słuchacze lepiej to odebrali. Przykładem niech będzie postawa na przykład nauczonych w piśmie. Pamiętamy, że nauczeni w piśmie, faryzeusze, mieli wobec naszego Pana różnego rodzaju oskarżenia. I pewnego razu oskarżyli go o to, że wypędza demonów mocą Belzebuba, mocą szatana. Czy naprawdę tak sądzili, że z mocą szatana to czyni? Gdybyśmy nie mieli zapisu biblijnego, to można byłoby ich usprawiedliwić, że w swojej, powiem to dosłownie, głupocie, tak myśleli. Ale napis natchniony mówi, że wcale tak nie myśleli. Użyli takiego argumentu, bo był im wygodny w tym momencie. Wszystko powie, co w danym momencie jest mu wygodne. Kto chce, to niech zajrzy, a kto chce, niech słucha. Marek, 3 rozdział. To właśnie przy tej okazji nasz Pan wspomniał o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nie będzie nigdy odpuszczony. To było przy tej okazji, kiedy padło z ich strony oskarżenie. I zobaczył Marek, 3 rozdział. Nie będę oczywiście czytał całej tej opowieści, ale weźmy werset 22. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. I nasz Pan w wersecie 28, nieco niżej, odzywa się. Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. I werset 30, który mówi, że nasz Pan wiedział, że oni świadomie kłamią, bo mówili, ma ducha nieczystego. Tak mówi werset 30. Więc te słowa wypowiedziane przez naszego Pana wyraźnie wskazują, że nasz Pan widział, jaką drogą oni idą. Świadomie sięgają po kłamstwo, żeby uzyskać jakiś efekt w danej chwili. Nie wiedzieli, jak obrzydzić naszego Pana, więc sobie wymyślili, powiemy coś takiego. Stają na drodze do skalania swoich umysłów, do stanu nienaprawialnego, bo nasz Pan wspomina tutaj o zagrożeniu grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, no bo przecież wiedzieli, że na pewno nie robi tego mocą demonów. Nie byli wcale o tym przekonani. Zdradza ich nasz Pan osobiście. Albo zobaczmy do innego przykładu. Wczoraj brat Beniamin w swoim wykładzie wspominał Żydów, list tekst do Żydów 13:17, który mówi o stosunku do tak zwanych wozów, czy też przewodników, jak to można także tłumaczyć. I wiemy, że ten werset w wszystkich przykładach Biblii jest tłumaczony klerykalnie, bo tłumacze Biblii zwykle pracują na zamówienie władz kościelnych, różnych kościołów. I mi się bardzo podoba to, żeby mieli wielkie uznanie i posłuch, poddanie, uległość braci, parafian, wszystko jedno jak się nazywają ci, którzy są członkami tych społeczności. I Biblia Gdańska mówi o tak Żydów 13:17, bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. To jest takie tłumaczenie Biblii Gdańskiej, klerykalne. Biblia Warszawska nie jest dużo lepsza, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Biblia Tysiąclecia, bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im też ulegli. A wiemy, i brat Beniamin Szczole wspominał, że brat Johnson podaje tłumaczenie, dajcie się przekonać i poprowadzić wozom waszym, po czym poświęca nawet temu pewien akapit, który ja odczytam. Dlaczego to robię? Dlatego to robię, że ten werset został poprawnie przetłumaczony przez brata Johnsona i poprawnie zinterpretowany przez brata Johnsona. Zaraz przeczytam ten akapit Strażniejszej Prawdy, tak, rok 48, znamienny tytuł artykułu, niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka, mówił o Rutherfordzie, i różnego rodzaju błędy, które on głosił. Dlaczego to cytuję? Bo mamy to wyjaśnienie w naszej literaturze, a bracia, którzy znają to wyjaśnienie, twierdzą, że tego wersetu, niektórzy bracia, nie mówię, ale ci, którzy tak mówią, mówią, że tego wersetu Żydów 13:17 nie da się inaczej przetłumaczyć. Jak podaje to Biblia, czy gdańska, czy warszawska, czy tysiąclecia, czyli że nie można tego przetłumaczyć inaczej, jak tylko klerykalnie. I wodzowie mają prawo do tego, żeby być im posłusznymi, okazywać im posłuszeństwo, czy też żądać posłuszeństwa i poddania albo uległości. No to zobaczmy, jakie jest świadectwo literatury prawa na ten temat i czy w obliczu takiego świadectwa ktoś, kto zna to świadectwo, ma prawo powiedzieć, że nie da się tego inaczej przetłumaczyć. A jeżeli tak mówi, no to świadomie zaprzecza interpretacji, którą podali słudzy, która jest logiczna zresztą, bo dajcie się przekonać i poprowadzić wodzą waszym jest bardzo mądrym tłumaczeniem i mówi o właściwej postawie wobec tych, którzy uczą. Bo jeżeli uczeń się chce czegoś nauczyć, także w szkole świeckiej. Ja uczę w szkole i wiem, że jeżeli uczeń nie miałby postawy z tego wersetu, daj się przekonać swojemu nauczycielowi i daj się mu poprowadzić. To ja bym go nigdy niczego nie nauczył. I uczeń w szkole też jest mądry, on też wie, że on by się niczego nigdy nie nauczył, gdyby wobec mnie jako nauczyciela nie przejawiał tej postawy. Ale to jest po to, żeby się czegoś nauczyć, a nie po to, żeby mnie uwielbiać, szanować, czy być mi posłusznym i uległym. Tylko chcesz się nauczyć, ja czegoś uczę, to daj się mi przekonać i daj się mi poprowadzić. Jako twój nauczyciel pokażę ci to i się nauczysz pewnych rzeczy, które byś chciał. Cytuję Bata Johnsona na temat tego wersetu. Podobnie podaje on, ma na myśli Rutherforda, głupstwa na temat Rzymian 13:1-7, jako opisu obowiązków braci wobec wodzów, towarzystwa i podania się im oraz, w domyśle jemu jako ich szefowi, idzie za głupstwem proponowanym przez przekład AV w jego błędnym tłumaczeniu Żydów 13:17, bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Zapomniał, że wszyscy tłumacze AV, tej Biblii angielskiej podstawowej, byli episkopalianami, którzy próbowali sprawić wrażenie, że Biblia popiera klerykalizm i dlatego poddali takie wypaczone tłumaczenie. Słowa przetłumaczone bądźcie posłuszni powinny być oddane dajcie się przekonać, ponieważ wskazuje to na podatność na przyjęcie nauczania. Słowa przetłumaczone i bądźcie im poddani powinny być oddane dajcie się poprowadzić. Znaczy to, że w Żydów 13:17 jesteśmy zachęcani do praktykowania wobec naszych wodzów obydwu części cichości. Dania się pouczyć i poprowadzić. Jednak te dwie części cichości, odpowiednio zrównoważone obowiązkiem sprawdzania wszystkich rzeczy i trzymania się tylko tych, którzy w wyniku takiego sprawdzenia okazują się dobre, a także zrównoważone obowiązkiem nieustępowania przez poddawanie się choćby na godzinę fałszywym nauczycielom, nawet jeśli będą podawać się za przewód, są tak dalekie od doradzania poddania ludu Bożego jego wodzom, jak daleki jest wschód od zachodu. Tylko ktoś już panujący nad dziedzictwem Boga lub niedoszły pan jego dziedzictwa mógłby je utożsamiać. Głupota wykorzystania Rzymian 13:1-7 jako dowodu, że lud Pana ma być posłuszny wodzom w kościele lub wielkiej kompanii staje się oczywista, gdy zauważymy, że taka interpretacja tego fragmentu nakazuje nikolaityzm, klerykalizm, którego Jezus nienawidzi i chwali swój lud za nienawidzenie go. Zatem ktoś, kto zna to, może powiedzieć, że Żydów 13:17 nie da się inaczej przetłumaczyć, jak bądźcie posłuszni wodzą waszym, bądźcie im poddani z sugestią właśnie takimi bądźcie. Bo tak werset, tak mówi natchniona Biblia i nie da się tego inaczej przetłumaczyć. Taka postawa niczym się nie różni od Żydów, którzy wymyślili sobie, że nasz Pan wypędza demony mocą Belzebuba. Albo inny werset biblijny, jeszcze taki można powiedzieć bardziej tajemniczy, ale przez innego członka gwiezdnego zinterpretowany, brata Russella. Mam na myśli Galatów 6:6. W Galatów 6:6 możemy przeczytać: A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który go naucza. Albo tłumaczenie takie dosłowne, kodowe: A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech będzie wspólnikiem we wszelkim dobru z tym, który go naucza. No i mamy wyjaśnienie brata Russella na ten temat. Przeczytam za chwilę, bo to też tylko jeden akapit. To tłumaczenie się bardzo nie podoba zwolennikom klerykalizmu, wobec tego twierdzą, że ten werset mówi o tym, żeby bracia dzielili się swoim dobrem z tymi, którzy głoszą im Ewangelię. A więc nasze domy, nasze samochody nie należą do nas, tylko także do naszych nauczycieli religijnych. Z takiej myśli interpretacji. Ponieważ interpretacja brata Russella z tomu 6, strona 263, jest bardzo nie na rękę. No ale to jest część prawdy parauzyjnej. Tam to było z prawdy epifanicznej wyjaśnienie bardzo mocne na temat Żydów 13:17. To jest fragment parauzyjny. I co Bradusze pisze na temat tego wersetu? Ten wyjątek Pisma Świętego, zgodnie z wszystkimi innymi, wykazuje, że Bóg postanowił pouczać swój lud przez wzajemne między nimi nauczanie. On również chce, aby nawet najskromniejszy z jego statka myślał sam za siebie i w ten sposób osobiście rozwijał swą wiarę, jak i swój charakter. Niestety, ta tak ważna sprawa jest powszechnie zaniedbywana przez tych, którzy wzywają imienia Chrystusowego. Ten wyjątek Pisma Świętego uznaje nauczycieli i uczniów. Ale uczniowie mają mieć wolność donoszenia i zawiadamiania swoich nauczycieli o wszelkich sprawach, jakie spostrzegą i jakie wydają się być w związku z omawianym przedmiotem. A mają to czynić nie dlatego, żeby sami chcieli być nauczycielami, lecz jako inteligentni badacze odnoszący się do starszych swych braci. Uczniowie nie mają być tylko maszynami, ani też nie mają się lękać zadawać pytań. Przez zadawanie pytań i zwracanie uwagi na to, co wydaje się im złym zastosowaniem Pisma Świętego, wezmą oni udział w pracy mającej na celu utrzymanie ciała Chrystusowego i jego nauk w czystości. W ten sposób mają oni być krytykami. Zamiast wstrzymywać ich od tego, zamiast im mówić, że nie wolno im krytykować nauczycieli i kwestionować ich wyjaśniania, mają wyraźnie powiedziane, że należy krytykować i zadawać we wszystkim pytania. Tak napisał brat Russell na temat Galatów 6:6. Ktoś, kto zna ten fragment, twierdzi, że Galatów 6:6 każe dzielić się wszystkim dobrem, jakie mamy, z nauczycielami religijnymi, którzy nas uczą. Do tego grona jako kolejny przykład zaliczyłbym twierdzenie, że podział w ruchu, którego niedawno byliśmy wszyscy sympatykami, nastąpił w wyniku ambicji niektórych braci, a przynajmniej jednego brata, który chciał być wodzem, a że nie mógł być wodzem tam, to rozbił ruch. No i co można powiedzieć o takim stwierdzeniu? Ruch został rozbity przez ambicję brata, który chciał być wodzem. A nie przez błędy, które zostały wprowadzone i ogłoszone nawet na piśmie, początkowo tylko z mównicy, a później także na piśmie. Do tego również można zaliczyć to, że teraźniejsza prawda 532, gdzie znajduje się artykuł usprawiedliwienie zdefiniowane i obronione, podaje dokładnie te same fakty, które brat Jolly napisał w tym artykule w oryginalnej jego wersji. I wiele osób mówi, że nie ma różnicy między tym, co napisał brat Jolly w artykule pod tym tytułem, a tym, który w roku 2015 ukazał się. I widziałem nawet słowa autora tego artykułu, który do jednego brata napisał, że nie ma żadnej różnicy między tym. Po dokładnej analizie stwierdza, że nie ma żadnej różnicy między tym, co napisał brat Jolly, a tym, co napisał on. A wszyscy ci, którzy znacie ten artykuł, wiecie, że tylko trzy pierwsze akapity są takie same. Od czwartego akapitu już jest wszystko zmienione. Po dogłębnej analizie stwierdzam, że nie ma żadnej różnicy. Tak stwierdza autor. To powtarzają także wielu innych. No i co? Powiedzieć o czymś takim? Czy to jest jeszcze tylko świadome manipulowanie faktami, czy już skalanie, w którym się nie widzi prawdy i błędu i nie odróżnia się tych dwóch rzeczy? Nie wiem. Pewnie w różnych przypadkach jest to na różnym etapie. Zaczyna się od świadomego kłamania, świadomego zaprzeczania faktom, powtarza się to ileś razy i za każdym nowym powtórzeniem tego czegoś zdolność odróżnienia prawdy od błędu się pomniejsza, zanika. Nie wiem, na którym to jest etapie. Wystrzegajmy się czegoś takiego. Jeżeli fakty są takie, a takie, no to powinniśmy chyba dostrzegać tę różnicę. Wystarczy sobie to przeczytać i porównać. Tutaj brat mówił, że sprawdzali tłumaczenie Biblii, prawda, w swoim oświadczeniu i Biblię, którą przywiózł ktoś z Niemiec, czytali fragmentami i zauważyli, że chociaż były słowa inne, to treść była taka sama. Porównanie tych dwóch artykułów z dawnej wersji i z wersji z roku 2015 pokazuje, że i słowa, i treść są inne. W wyniku takiego świadomego manipulowania prawdą, to jest właśnie droga do skalania. W wyniku takiego świadomego manipulowania prawdą, zgodnie z potrzebą chwili, zawsze prawda jest taka, co mi jest taka etyka sytuacyjna. To jest właściwe, to jest dobre, co mi dzisiaj służy. Są zasady, ale od każdej zasady jest wyjątek. Więc co chcę, nazwę tym wyjątkiem. O, to jest ten wyjątek. Tak, są zasady, ten brat złamał tą zasadę, ale od każdej zasady jest wyjątek. Z dowolnością uznawania, kiedy te wyjątki wchodzą. W wyniku takiego świadomego manipulowania prawdą, właśnie zgodnie z potrzebą chwili, takie osoby często stają się gorsze niż świat. Bo świat niekoniecznie manipuluje tak bezczelnie prawdą i sprawiedliwością, jak to robią niektórzy bracia, którzy mają do osiągnięcia swoje jakieś określone cele. Mateusz w 6 rozdziale, a to nie tyle Mateusz, to nasz Pan Mateusza, no ale tak się mówi, Mateusz 6 rozdział, ale tam są słowa naszego Pana. Mateusz 6, 22 i 23 mówi, że światłem ciała jest oko. Jeśli wtedy twoje oko jest zdrowe albo proste, to można także też przetłumaczyć, całe ciało twoje będzie jasne. A jeśli by oko twoje było chore, złe, można też to oddać, całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli wtedy światło, które jest w tobie, jest albo stanie się ciemnością, jakaż to będzie ciemność. Takie jest dosłowne tłumaczenie tego wersetu. Wtedy nasz Pan powiedział, że posiadanie światłości jest pewnym postępem i daje pewną korzyścią dla nas. A jeżeli światłość, którą posiadamy najpierw, staje się ostatecznie ciemnością w wyniku manipulowania tym światłem, które się otrzymało, to ta ciemność będzie o wiele, wiele gorsza niż była nią wcześniej. Staje się ona jeszcze ciemniejsza, jeszcze bardziej gęsta. Doświadczenie potwierdza, że ci, którzy raz znali prawdę, a potem przez manipulowanie tą prawdą powoli, powoli ją tracili, zdolni są gwałcić ducha miłości, prawdy, sprawiedliwości bardziej niż świat i bardziej niż oni sami, zanim prawdę poznali. Drugi Piotra, który mówi o niestety o klasie wtórej śmierci, no taki mamy temat, cechy członków klasy wtórej śmierci, więc różnego rodzaju wersety muszę odczytywać z tego kręgu. Drugi Piotra, drugi rozdział, 20-22, mówi o klasie wtórej śmierci z wieku Ewangelii, która cały czas istniała, przy wyborze Kościoła również. Cechy są takie same, ich zawsze. Zobaczmy. Drugi Piotra 2, 20-22. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a więc poznali, tak jak mówiliśmy, najpierw znajomość tejże prawdy, a później manipulowanie nią. Wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu się w nieuwikłani dają się im opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia z przypowieści, wraca pies do wymiocień swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy, odwrócić się od tego, co na tej drodze sprawiedliwości się dowiedzieli. Taka jest zasada, odpowiedzialność za... Tylko ci, którzy nie poznali nigdy prawdy, mają prawo postępować inaczej niż prawda mówi. Ci, którzy nie poznali zasad prawdy i sprawiedliwości, mogą naruszać i prawdę i sprawiedliwość, no bo zawsze mogą się wytłumaczyć. Jeśli chodzi o prawdę, nie wiedziałem o tym wtedy, nie znałem tego zakresu prawdy, nie posiadałem. Jak również nie zdawałem sobie sprawę z naruszeń sprawiedliwości, bo w moim świecie, w moim środowisku, w którym żyłem, w rodzinie, w której się wychowałem, takie rzeczy uchodziły i były normalne. Ale poznanie prawdy i poznanie sprawiedliwości daje odpowiedzialność. Dlaczego raz oświeceni prawdą, po utracie tejże prawdy, po manipulowaniu świadomym tąże prawdą, często stają się gorsi niż inni i gorsi niż oni sami z czasu, kiedy tej prawdy jeszcze nie znali? Ma to swoją analogię w prawach fizyki. Jeżeli przebywamy w ciemnym pokoju, to jakieś zarysy przedmiotów każdy z nas by zobaczył. Gdybyśmy tutaj światła wszystkie pogasili, nawet zasłonili okna, to po jakimś tam minucie oko by się zaadaptowało do tej ciemności. Ja bym prawdopodobnie widział ten stolik przede mną i chcąc wyjść, pewnie bym go ominął, bo bym zarysy, przynajmniej obiekty w tymże pomieszczeniu widział. Gdybym wyszedł potem na światło i tam chwilę pobył i moje oko dostosowało się do światła, które jest na zewnątrz, po powrocie do tego ciemnego pokoju ciemność będzie dwa razy gorsza. Już nawet tego zarysu obiekt przedmiotu bym znowu nie zobaczył, który wcześniej, będąc tutaj cały czas w ciemności, jeszcze wcześniej nie widziawszy światła, widziałem w jego zarysach. I to jest prawo fizyki. Okazuje się, że prawa fizyki, prawa duchowe mają wspólne prawidłowości, zasady. Ciekawy byłby wykład, gdyby tak zerwać na przykład takich 7 przypadków. Prawa fizyki i prawa duchowe i pokazać ich równoległość. W którymś miejscu Brad Johnson pisał o takiej równoległości. Ja tam sobie nawet zacząłem wyłapywać. Chyba mam już takie 3 przypadki, ale czekam, aż 7 ich znajdę. I wtedy, jak będzie ich 7, to będzie z czego zrobić wykład. Równoległości prawa fizyki i praw duchowych. Jak to byśmy mogli w takim razie zrozumieć w przypadku nas, w duchowym wymiarze? To prawo fizyki, wyjście z ciemności, tak? Widzisz coś z ciemności, wychodzisz na światło, jesteś w światłości, to widzisz jeszcze więcej, lepiej, ale wracasz do ciemności, widzisz znacznie mniej niż widziałeś wcześniej. Ta ciemność jest gorsza niż była poprzednio. Świat, w którym się znajdujemy, nie jest pozbawiony wszelkich reguł. Świat, w którym żyjemy wokół nas, to nie jest sama niesprawiedliwość i sama nieprawda. Na przykład ludzie porównują się z innymi ludźmi, z którymi żyją. Nie chcą być od nich gorsi. Chcą być mniej więcej tacy sami do nich podobni. Przyglądają się tym osobom, które szanują, które mają dobrą opinię. No i próbują w jakiś sposób też przynajmniej udawać, starać się być do nich podobnymi. Próbują regulować swoje postępowanie tymi wzorcami, z którymi się spotykają. A jak mówię, w świecie nie mamy zero prawdy i zero sprawiedliwości. Jest sporo prawdy, jest sporo sprawiedliwości. Przynajmniej w teorii, na sztandarach jest prawda i sprawiedliwość także w świecie. Zależnie od okresów historii i warunków, w którym ludzie żyją, można spotkać mniej lub bardziej ludzkich ludzi. Takie są fakty. Nieraz ludzie są gotowi wznieść się na wyżyny filantropii, szlachetności, nawet potrafią ryzykować własne życie, żeby uratować na przykład Żydów w czasie II wojny światowej. Ci Polacy, którzy ratowali, narażali swoje życie, wznieśli się na wyżyny człowieczeństwa. A byli także tacy, którzy zniżali się do poziomu zwierząt i jeszcze niżej. Plądrowali, donosili, wydawali, sami mordowali, żeby jakieś korzyści z tego odnieść. Nie, to także jest taka huśtawka, zależy od tego, w którym momencie historii kto żyje i jakie ma wnętrze. Gdy ktoś przychodzi do Boga i poznaje zasady prawdy i sprawiedliwości, boskie zasady, odrzuca zasady tego świata. Czyli wychodzi z ciemności do światła i odrzuca zasady ciemności, zasady tego świata, które są niższe od pańskich zasad, a więc jest to postęp w przypadku takiego człowieka. Odrzucił to, co było na niższym poziomie, nawet jeżeli były tam pewne dobre rzeczy, to było to na niższym poziomie i przyjmuje wyższy standard jako obowiązujący dla samego siebie. Gdy jednak w trakcie poświęcenia nie poddaje się wpływowi tej prawdy i tych zasad prawdy i sprawiedliwości, które właśnie poznał, jeżeli po pewnym czasie zaczyna nimi manipulować i ustawiać je tak, jak dla niego, jak byłoby to korzystne dla niego, dla jego grupy religijnej, dla jego rodziny, wszystkiego, dla kogo tam uważa, że warto, aby one były korzystne, to zaczyna tracić. Te zasady przestają na niego stopniowo, powoli oddziaływać. On nie czuje się już bardzo nimi kontrolowany. Coraz mniej one go kontrolują. Innymi słowy, można powiedzieć, zagasza Ducha Świętego w sobie. Zresztą Paweł mówi, żeby tego Ducha w nas nie zagaszać. To jest nic innego jak utrata prawdy jego Ducha, to zagaszanie tego Ducha Świętego. Jego sytuacja po pewnym czasie takiego postępowania jest bardzo, bardzo zła. Wcześniej odrzucił zasady przyzwoitości, które obowiązywały go jako członka tego świata, a teraz z powodu świadomego manipulowania prawdą, kombinowania, traci także wpływ prawdy i ducha prawdy na siebie. One na niego już nie oddziałują, on wie o tym, o tamtym i stosownie sobie żongluje, jak mu się podoba, tymi faktami, które są mu znane. I w wyniku takiego czegoś nie pozostaje mu już nic. Zaczyna działać w swoim życiu, w swoim postępowaniu niezgodnie nie tylko z boskimi zasadami, które właśnie traci albo właśnie już utracił do końca. One już go nie kontrolują, ale gwałci nawet te zasady przyzwoitości, które miał kiedyś w świecie i które w świecie pozostały i które świat wciąż obligują, jakoś kontrolują, ale na niego nie działają, bo on już je dawno odrzucił. On już całkowicie jest gotowy powiedzieć wszystko i zrobić wszystko, co w danym momencie będzie mu się wydawało korzystne dla niego, dla jego grupy religijnej, dla jego wodza, dla kogokolwiek, nie bacząc, jaki to ma związek z prawdą i jaki to ma związek ze sprawiedliwością. W najlepszym wypadku, jak mówi Paweł u Tytusa, pozostaje mu tylko mówienie, że zna Boga. Pamiętamy tak, mówią, że znają Boga, ale uczynkami swymi się tego zapierają. Pozostaje tylko mówienie, słowa. Mówi, że miłuje nieprzyjaciół, mówi różne inne rzeczy. Mówi. Mówić bardzo łatwo jest. I patrzy na innych poprzez pryzmat swojej własnego umysłu, już niestety skalonego. Zatem sam będąc samolubny, przypisuje samolubstwo każdemu innemu i na każdego innego patrzy, że jest tak samo samolubny jak on. Sam będąc nieczysty, widzi nieczystość u wszystkich innych. Bo to jest wszystko już u niego przefiltrowane, jego umysł wszystko filtruje. Jego serce szybko napełnia się zazdrością i złymi myślami. Staje się nieszczery i obłudny, szuka tylko swoich korzyści i uważa, że każdy inny też tylko szuka swoich korzyści. Jest pełny mściwości, brak mu ducha przebaczenia. Kocha tylko tych, którzy mu schlebiają, a nienawidzi tych, którzy ośmielą się zwrócić mu uwagę, na przykład na jakiś błąd jego postępowania. Trudno mu w ogóle przyjąć do wiadomości, że ktoś może zrobić coś niesamolubnie dla sprawy, jak to się mówi, prawda, dla zasady. Tylko z umiłowania dobra, z poświęcenia dla prawdy, sprawiedliwości, którą umiłował. Z powodu świadomego manipulowania prawdą i sprawiedliwością skalanie dosięgło nie tylko jego umysłu, ale także jego sumienia, jego serca. I ono, tak już skalane, jest głuche na to, co on robi. Jego nieprawe postępowanie już nie karci, jego sumienie się nie odzywa. Pamiętam, jak Paweł pisał o pogan, że nie mając zakonu, sami dla siebie są zakonem, bo ten zakon wyryty na ich sercu, sumienie, albo ich usprawiedliwia, albo ich krytykuje za ich postępowanie, bo się odzywa, bo jeszcze nie jest zatarta, ale jak się zacznie to sumienie, to co nie powiem, co nie zrobię, nic mnie ze środka nie męczy, żeby coś nie było nie tak, nic mnie nie popycha, że pójdź, napraw to, przeproś, odwróć jakoś, zmień, nic. Zrobię, powiem, zrobię i fajnie jest. Między tym umysłem skalanym, a skalanym sercem jest pełna harmonia. Jest taka sytuacja, że oszukuje samego siebie. Jest taki werset, zaraz go przeczytam. 2 Tymoteusz 3,13, gdzie jest mowa, że oszukuje innych i samego siebie. Że jest dobrze. 2 Tymoteusz 3,13. Ludzie zaś, źli i oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło. A dosłownie kody podają, coraz bardziej będą brnąć do gorszego. Czyli nie tylko w zło, ale w zło gorsze niż wcześniej, do gorszego. Z gorszego w gorsze, no bo wszędzie jest postęp, chociaż jeżeli popadamy w zło, trudno nazwać to postępem, prawda? Jest bardziej upadek, regres, cofanie się, jakby to tego nie nazwać, no ale postęp w cudzysłowie. Postępują w coraz gorsze zło. Byli w jednym złu, ale zło też ma bardzo duże pokłady. Aż w końcu dochodzimy do krystalizacji w złu, skalania sumienia, gdzie nie można już nic zrobić. A, jeszcze nie skończyłem tego wersetu. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, albo dosłownie do gorszego, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Tak to Paweł określił i to jest dokładny opis. Sami błądzą i drugich w błąd wprowadzają. Wypaczone sumienie wypacza jego myślenie, w wyniku czego to, co gorzkie, może być dla niego słodkie, a to, co słodkie, może być dla niego gorzkie. Czarne może być białe, białe może być czarne, ale bywają okazje, że białe jest też białe, bo akurat w tym przypadku jest to korzystne. Albo czarne jest czarne. Chwilami tak bywa. Ale jeżeli czarne ma być białe, nie ma problemu. Jeżeli jest z tego jakaś korzyść dla mnie, dla mojej grupy religijnej, dla mojego wodza, to powiem, że białe jest czarne i będę naprawdę tak głosił i obstawał przy tym, bo tak trzeba, w tym momencie jest to korzystne. Mogę powiedzieć, że to jest wyjątkowa sytuacja i trzeba białe nazwać czarnym, albo nawet nie muszę sięgać po to, że jest to wyjątek. I to się zatrzymajmy przy jeszcze jednej ważnej rzeczy. To właśnie dlatego podkreślam to skalanie serca, skalanie sumienia. To nasze serce dyktuje umysłowi, jak ma działać, nie na odwrót. Nasze serce dyktuje umysłowi, jak ma działać. Jeżeli nasze serce jest czyste, to tak każe umysłowi działać. A jeżeli jest nieczyste, to każe umysłowi również nieczysto myśleć i wymyślać różnego rodzaju, czasami bardzo dziwne, argumenty. I czasami jak dyskusje prowadzimy z różnymi osobami, to padają argumenty, które nie wiadomo nijak się nie mają do tego, o czym mówimy. Są sprzeczne same sobą, albo popierają nasz punkt widzenia, ale jemu się wydaje, że jego punkt widzenia popierają. Już nie odróżnia, mówi coś, no i nawet nie wie, że mówi przeciwko sobie. Wynika to ze słów naszego Pana z Ewangelii Jana. Zajrzyjmy do Jana 7 rozdziału. Ostatni, no nie, nie ostatni, prawie ostatni cytat na dzisiaj. Jana 7, 17 i 18. Ważne bardzo słowo nasz Pan powiedział, bo tutaj dał jak gdyby metodę rozstrzygnięcia uczciwości i nieuczciwości człowieka wobec Boga, prawdy, sprawiedliwości. I co to pisze? Jana 7, 17, 18. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, a chcenie jest w sercu. Chcesz, pragniesz, masz takie uczucia. Jeżeli chcesz pełnić Jego wolę i tylko poznanie Jego woli cię interesuje, to jest twoja motywacja, to co? Ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. I potem daje nawet wzór, jak to można zrobić, jak to można poznać. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Logiczne? Logiczne, jeszcze raz powtórzę. Kto od samego siebie mówi, kto wymyśla sobie swoje własne nauki, to szuka własnej chwały. Będzie tak, innymi słowy, mówił, żeby tam było miejsce w tym obrazie dla niego. On tam odgrywa ważną, istotną rolę, bo mówi od siebie. On nie zapomni umieścić siebie, swojego urzędu, swojej osoby, swoich nauk, czegokolwiek w tym, co głosi. Jeżeli to jest jakaś sfera religijna, to na pewno w tej strukturze religijnej będzie miejsce poczytne dla niego i trzeba będzie koniecznie o niego zahaczyć, żeby być zbawionym. Nie ma mowy, żeby można było go pominąć, bo mówi od siebie, szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, czyli ten głosiciel, prawda, ten posłany jest od kogoś innego, siebie tutaj nie widzi, swojej chwały nie szuka i on w ogóle siebie nie umiejscawia. Mówi o wielkości tego, który go posłał. Mówi o zasadach, które wziął od tego, który go posłał, a dla siebie specjalnie miejsca nawet nie widuje, nie pokazuje. I tak nasz Pan to na taką zasadę, żeby móc umieć rozpoznać. To dlatego niektórzy, którzy czytają na przykład tomy brata Russella, to mówią, że w tomach brata Russella nie widać autora. Ani organizacji, którą ewentualnie za która by za nim stała, ani towarzystwa. Jest brat Russell, albo może być ktokolwiek inny. Jest jakaś treść, tylko to jest cały czas widoczne. Treści, co tam pisze. Ale się czyta wydawnictwa wielu innych grup religijnych, to ciągłe odniesienia do autora, autorów, którzy odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę. Właściwie nie ma zbawienia bez nich. Tak to jest napisane. Więc gdy serce, umysł, i tak, gdy serce jest złe, to umysł, który jest pod kontrolą serca, pamiętajmy o tej zależności. Serce wpływa na umysł i każe umysłowi wymyślać argumenty w obronie tego, co to serce chce, co to serce czuje. Ono dyktuje umysłowi, nie odwrotnie. I jeżeli serce jest złe, skalane, a mówimy o takim przypadku, to umysł, który jest kontrolowany przez takie złe serce, zawsze wymyśli coś na usprawiedliwienie tego złego stanu, który ktoś ma w sercu. Zawsze wymyśli. Usprawiedliwi ten stan, usprawiedliwi te pragnienia. Nawet jeśli to usprawiedliwienie będzie niedorzeczne, infantylne, nielogiczne, ale on już tego nie widzi. W pewnym momencie umysł staje się tak zaślepiony, że nie dostrzega niedorzeczności tego, co mówi. I to jest już dowód całkowitego skalania. Przy długotrwałym stanie serca zdolność oceniania umysłem prawdziwego stanu rzeczy zanika zupełnie. Przy długotrwałym takim stanie. I przypadek taki staje się niebeznadziejny. Jeszcze raz powtarzam, gdy Żydzi mówili, że Jezus wypędza demony mocą Belzebuba, nasz Pan sięgnął po słowa o grzechu przeciwko wtórej śmierci, tak? O grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, czyli o wtórej śmierci. Przy okazji świadomego takiego kłamstwa, które świadomie Żydzi mówili, tylko dlatego, że było im to wygodne, żeby zohydzić naszego Pana w oczach innych Żydów. To zarzucili mu coś takiego i nasz Pan wtedy wypowiedział słowa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Żaden z takich skalanych nie wejdzie do wieków po małym okresie. Do tego miasta, które w 21 rozdziale, w tych pierwszych 7 wersetach jest opisane jako piękne i wspaniałe, a 8 werset mówi, kto do tego miasta jednak nie wejdzie. Lecz albo umrze w 100 latach, albo w małym okresie, albo w 100 latach wieku tysiąclecia. I teraz będą 2 ostatnie wersety na koniec, że nie wejdą nieczyści tego typu skalani do tego miasta, to psalm 101, a werset 8. Psalm 101, 8. Każdego ranka tępić będzie wszystkich bezbożnych w ziemi, aby wytępić z miasta Pana wszystkich złoczyńców. Każdego ranka tępić będzie wszystkich bezbożnych w ziemi. Tekst aktualny na dzisiaj? Kiedykolwiek Pan tępił albo dzisiaj tępi bezbożnych każdego ranka? No nie. Więc albo ten tekst mówi nieprawdę, albo wypełni się wieku tysiąclecia. Na pewno dotyczy wieku tysiąclecia, tam będą rządy Chrystusa. Jeśli nawet nie będzie to dosłownie każdego ranka, to znaczy, że z pewną częstą regularnością Pan będzie usuwał wszystkich niepozniezbożnych, żeby z miasta wytępić wszystkich złoczyńców. I objawienie 21-27, również terminu miasto używa, to nowe miasto. Objawienie 21-27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. A to jest mowa o mieście, tylko to mowa była o tym mieście wcześniej, a bramy jego nie będą zamknięte w dzień i tak dalej. I chodzi o to tylko, że do tego miasta nie wejdzie nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość. I to tyle w temacie cechy członków której śmierci, część trzecia, skalani, objawienie 21:8. W następnej kolejności, jak z tego, co słyszę, to jeszcze będę miał okazję w tym roku ten temat kontynuować. Część czwarta będzie, no gdzieś będzie w Chełmnie chyba, tak? Chyba w Chełmnie wypada. I będziemy, myślę, zajmiemy się zabójcami albo mordercami. Znowu brzmi bardzo ostro, ale nie chodzi o takich morderców i zabójców, których dzisiaj świat takimi nazywa. A z tej części życzę nam wszystkie błogosławieństwa z życzeniem, żebyśmy unikali wszelkiego rodzaju skalania. A jak się zaczyna skalanie, a potem jest kontynuowane do stanu nienaprawialnego? Świadome manipulowanie prawdą i zasadami sprawiedliwości. Nie róbmy tego, a nie rozpoczniemy tego procesu. A jeżeli nam się zaczęło, wycofajmy się natychmiast, bo jak mówiłem, jest to proces długotrwały, kilkuletni, nawet jak się komuś zdarzyło, to nie ma powodu do rozpaczy. Byle go nie kontynuować zbyt długo. Najlepiej od dzisiaj zacząć, albo może od jutra. Jutro też jest kiedyś w jakiejś książce świeckiej. Czytałem, jutro też jest dzień, jutro można zacząć wszystko od nowa. Dobra puenta także, żebyśmy i my ją zastosowali. Dziękuję Bartosławie za uwagę i niech Pan pobłogosławi nas wszystkich z tych rozważań.